W naszym studiu historyk, profesor Tomasz Balbus, naczelnik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
Dzień Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w 2011 roku z inicjatywy Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego, ale także prezesa ówczesnego, także Świętej Pamięci IPN Janusza Kurtyki. Co kryje się właściwie pod Żołnierzami Wyklętymi, pod tą nazwą?
To była inicjatywa niezwykle potrzebna, bo przez pierwsze dziesięciolecie III Rzeczpospolita właściwie nie chciała pamiętać o swoich bohaterach i obrońcach. Jak sobie przypomnimy lata 90., to ci ludzie nie byli właściwie wykorzystani ani politycznie, edukacyjnie, czy też chociażby w sferze wojskowej. To inne zupełnie wzorce panowały. Natomiast Łupaszka nadal uchodził za człowieka wyklętego. Wiele osób kojarzyło w ogóle, co to jest WIN, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. A profesor Świętej Pamięci był tym człowiekiem, który od początku lat 90. w oparciu o środowisko krakowskie budował taki zespół badawczy historyków, który był właściwie pionierski, bo trzeba powiedzieć, że te wszystkie badania właściwie odbywały się poza strukturami uczelni państwowych, które w tym czasie były kompletnie niezainteresowane tym tematem, zajmowały się jakimiś marginalnymi tematami. I dopiero profesor Kurtyka przez wiele, wiele lat, przez całe lata 90. i później, publikując zeszyty historyczne WIN-u, właściwie stał się takim motorem napędowym co najmniej kilkunastu ludzi w Polsce, skupiając ich wokół Krakowa, którzy później odegrali znaczące role w Instytucie Pamięci Narodowej.
Powiedział pan profesor, że dopiero rozpoczęto badania, uczelnie wyższe nie interesowały się tym tematem, był on marginalny. Kto zainteresował się? Komu zależało na to, by przywracać tą pamięć, by powracać do historii, ale jednak obnażać kłamstwa i pokazywać prawdę?
Tutaj nastąpiła, można powiedzieć, interakcja środowisk weteranów Polski Podziemnej i zespołu historyków, którzy zajmowali się tymi badaniami. We Wrocławiu, przypomnę, mieliśmy mecenasa Mieczysława Chuchlę, pełniącego obowiązki prezesa swego czasu w 1947 roku, prezesa Zarządu Krakowskiego WIN-u. Mieliśmy przecież Jerzego Woźniaka, kuriera czwartego Zarządu Głównego WIN-u, skazanego na karę śmierci w 1948 roku, ułaskawionego potem przez Bieruta. I także przez te kontakty historyków i kombatantów, swego czasu wyklętych weteranów Polski Podziemnej, te spotkania mogły dojść do skutku. No dzisiaj nie ma już tych ludzi, zostały nam ich relacje, wspomnienia, książki i dziesiątki kilometrów akt bezpieki, które w różny sposób, niekiedy wiarygodny, niekiedy w sposób fałszywy, innym czasie także powykrzywiany, mówią o tym pokoleniu, które w latach 40. i 50. stawiało opór sowieckiemu podbojowi Polski, bo tak należy postrzegać tą historię lat 44-56. To nie było żadne wyzwolenie, jak nas uczyli na uczelniach jeszcze w latach 90. To był klasyczny podbój imperium, które usuwało jedną okupację niemiecką, nazistowską i zaprowadzało swoje porządki na ziemiach polskich, instalując kolejną okupację. Także klasyczny taki schemat podboju terytorium przez imperium zewnętrzne.
Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni czy żołnierze drugiej konspiracji? Historycy podnoszą ten temat. Która nazwa jest najbardziej adekwatna, prawidłowa?
Zaczęło się od żołnierzy wyklętych, od słynnej książki Jerzego Ślaskiego, który pierwszy użył ten termin. Potem profesor Krzysztof Szwagrzych zaczął się bardziej przychylać do terminu żołnierze niezłomni, a w badaniach naukowych używamy różnych terminów, żołnierze drugiej konspiracji czy trzeciej. No tych konspiracji było wiele, to ta numeracja akurat nie jest taka istotna czy adekwatna. Dla mnie bardziej takim terminem określającym specyfikę tych ludzi to są struktury Polski Podziemnej. Do 1945 roku mieliśmy Polskie Państwo Podziemne. Potem, kiedy świat zachodni przestał uznawać rząd polski na uchodźstwie w Londynie, mieliśmy struktury Polski Podziemnej, tych ludzi, którzy wyrośli z różnych nurtów politycznych przecież i konspiracji wojskowej i cywilnej, byli to narodowcy, socjaliści, ludowcy. Oczywiście brakowało tylko komunistów, bo komuniści stali w tym czasie po przeciwnej stronie
barykady
i byli tutaj agenturą tego imperium zewnętrznego, które prowadziło podbój ziem polskich w następnych latach, więc nie mogli wchodzić w struktury Polski Podziemnej. No a formacje typu Łupaszka, Zapora, Orlik, czy też struktury konspiracji cywilnej, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, to była ciągłość strukturalna, ideowa, często także formacji partyzanckich, tych ludzi, którzy wcześniej wchodzili w skład Polskiego Państwa Podziemnego. Także wydaje mi się, że termin Polska Podziemna, już nie w określeniu do państwa, ale środowiska ludzi, którzy prowadzą walkę wobec najeźdźców, którzy weszli na tę ziemię, jest bardziej adekwatny niż termin druga konspiracja. Oczywiście w takim użyciu potocznym najbardziej rozpowszechnione są te miny żołnierze wyklęci, czy żołnierze niezłomni. No wyklęci dlatego, że przez pół wieku byli wyklęci przez komunistów i to jest o tyle ważne i adekwatne i trafne określenie. Niezłomni dlatego, że to byli ci, którzy do końca stawiali opór sowieckiemu podbojowi ziem polskich.
Czy jest jakiś mianownik, co ich łączy? Bo żołnierze wyklęci, niezłomni nie wzięli się znikąd. Z jednej strony podziemie niepodległościowe to nie były tylko oddziały zbrojne, ale także młodzieżówki, chociażby we Wrocławiu działało ich takich 40.
Tak, no zaczęło się od oddziałów partyzanckich. Ten opór zbrojny siłą rzeczy, biorąc pod uwagę stosunek strony komunistycznej, sowieckiej, bolszewickiej do struktur Polski Podziemnej był taki, że te struktury wojskowe zostały dość szybko zmiażdżone. Nieco dłużej działała konspiracja cywilna, Zrzeszenie Wolność czy Niezawisłość, kurierzy, którzy kursowali z zachodu tutaj do okupowanej Polski, a potem na całej tej historii, legendzie można powiedzieć, przecież Powstania Warszawskiego, oddziałów Łupaszki, Zapory w latach, w końcu lat 40. 50. wyrastały te tysiące młodych, młodzieżowych organizacji, które tworzyły się w szkołach, w liceach, w harcerstwie, niekiedy też czerwonym. To byli ludzie kilkunastoletni, którzy nie zdążyli załapać się, można powiedzieć, na wojnę, tak? Na wojnę z Niemcami i na wojnę z Sowietami, bo byli za młodzi. Natomiast widzieli, mieli członków rodzin zabitych w Katyniu, deportowanych do łagrów, aresztowanych przez bezpiekę, zabitych przez komunistów. I oni wychowywali się na legendzie tego oporu, tych swoich rodzin, bliskich kolegów, którzy wcześniej polegli bądź zostali aresztowani, wywiezieni do Związku Sowieckiego. I to było, można powiedzieć, no niezwykle ważne takie przekazanie tej pałeczki działań niepodległościowych, która potem poszła dalej. Przecież Solidarność także w latach 80., szczególnie w stanie wojennym, odwoływała się do znaczenia, do symboli Polski walczącej. U nas Kornel Morawiecki, Solidarność Walcząca i słynna SK, która odwoływała się do znaku Polski Walczącej. To było nawiązanie wprost przecież do Armii Krajowej.
W czym uwidaczniała się ich działalność?
Pierwsze te oddziały partyzanckie prowadziły takie działania, które były możliwe do realizacji operacyjnej. Czyli nie były to jakieś bitwy frontowe, bo nie o to chodziło. Chodziło tutaj głównie o zabezpieczenie własnych szeregów, czyli o kontrwywiad, identyfikowanie agentury wroga, likwidowanie konfidentów, likwidowanie szkodników, jak oni to mówili, czyli aktywistów partyjnych, którzy komunistycznych prowadzą wyjątkowo szkodliwą robotę, uwalnianie z więzień mniejszych aresztów śledczych swoich ludzi, a więc taka działalność, praca o charakterze organicznym, samoobronnym. Po tym jak te oddziały zbrojne zostały zniszczone przez bezpiekę i wojska wewnętrzne, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, takie polskie wojska NKWD. Potem na ich miejsce przychodzili ci młodzi ludzie, którzy mieli właśnie lat 15, 16, 17 i to była już głównie działalność taka ulotkowa, czyli wydawanie podziemnych gazetek, wydawanie ulotek, także praca przecież samokształceniowa, czytanie zakazanych książek, czy słuchanie radia zachodniego, audycji zachodnich, kształcenie się. Powodowało to, że wyrabiali sobie w sobie taką odporność na tą wszechobecną przecież propagandę komunistyczną, która płynęła przez, głównie przez radio, tak, prasę, potem telewizję.
A jak wyglądały takie sztandarowe akcje na Dolnym Śląsku? Wiem, że po 45 tutaj mamy jednak tereny odzyskane.
Tutaj mieliśmy bardzo ciekawą i specyficzną sytuację na Dolnym Śląsku, w Legnicy, w Wielnej Górze. Działały i środowiska konspiracji lwowskiej i wileńskiej. We Wrocławiu przecież mieliśmy siedzibę Komendy Okręgu Wileńskiego. Ostatnio pułkownik dyplomowany Antoni Olechnowicz Pochorecki, wielu jego oficerów, dość prężne siatki wywiadowcze konspiracji wileńskiej i lwowskiej też. Podpułkownik Anatol Sawicki, mieszkający w Lubaniu, z Rzeszowszczyzny na tereny jeleniogórskie została ewakuowana kadra dowódcza zgrupowania partyzantów studenckiego Warta. To byli ci młodzi ludzie spod Lwowa, którzy wcześniej brali udział w atakowaniu Lwowa, potem robili porządki z komuną na Rzeszowszczyźnie i potem już na jesień 1945 roku przybywali w okolice Jeleniej Góry, Legnicy. Tam tworzyli struktury siatki konspiracji lwowskiej. Także no, można powiedzieć, że Wrocław, Dolny Śląsk, Legnica, Jelenia Góra była takim terenem, który przyciągał tych kresowiaków. Oprócz tego, że transporty ekspatriacyjne, nie repatriacyjne, to była ekspatriacja, czyli wyrzucenie tych ludzi ze swoich własnych ojczyzn, przybywały do Wrocławia i Legnicy, no to przybywali tutaj także ludzie, którzy wcześniej byli dowódcami konspiracji w Wilnie czy we Lwowie i tutaj też kontynuowali tą działalność konspiracyjną, płacąc za to oczywiście cenę potem najwyższą. Pułkownik Antoni Olechnowicz został zamordowany na Mokotowie, podpułkownik Anatol Sawicki w 1948 roku, nie mogąc znieść tortur, wyskoczył z trzeciego piętra aresztu bezpieki przy ulicy Sądowej. No mieliśmy też siedzibę komendy Zarządu Okręgu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, podpułkownik Ludwik Marszałek Zbroja, dzisiaj patronem 16 Brygady Obrony Terytorialnej. To był oficer szkoleniowy, dowódca obwodu Dębica i szef Okręgu Dolnośląskiego. Winu zamordowany w listopadzie 1948 roku wraz z trójką swoich podkomendnych w więzieniu przy ulicy Klęczkowskiej.
Pierwszy dzień marca to data symboliczna, nie została wybrana przypadkowo na Dzień Żołnierzy Wyklętych. Co wydarzyło się w 1951 roku?
Jest to data, kiedy został stracony w Warszawie podpułkownik Łukasz Ciepliński, ostatni prezes czwartego zarządu głównego wraz ze swoimi podkomendnymi. WIN był organizacją w zasadzie taką największą, jak chodzi o cywilny opór, także działającą tutaj we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, w Jeleniej Górze, prowadzącą działalność bardziej polityczną, taką organiczną niż zbrojną. To był ruch oporu bez wojny i dywersji, mający za zadanie przetrwać, przekazać te wartości.
Wyklęci to ludzie, którzy później tworzyli Solidarność. Co stanowi o ich fenomenie?
Fenomen jest prosty. Oni byli od nas. To byli nasi znajomi, nasi dziadkowie, ojcowie, bracia wywodzili się z naszych rodzin. To byli nasi ludzie. Ci, którzy stali po przeciwnej stronie barykady, to byli oni, czyli ci, którzy przyszli tutaj z Sowietami zabijać naszych ludzi. W związku z tym to, co jest nam bliskie, to są te osoby, które w czasie trudnym poszły do lasu, poszły do konspiracji robić to, co wówczas trzeba było robić. I młodzi ludzie to dzisiaj bardzo dobrze rozumieją, kto jest kim, kto jak się zachował i jak się trzeba było wówczas zachować.
Czego uczą nas, panie profesorze, niezłomni żołnierze wyklęci, patrząc także przez pryzmat wojny na wschodniej granicy?
No, uczą nas tego, że dobrze umieć strzelać to jest rzecz ważna. Obsługiwać broń powinien każdy młody chłopak, tak jak mieć prawo jazdy. Wiedzieć, kto jest kim w swoim otoczeniu i kto może zdradzić i pójść na stronę przeciwną. Znać swój teren, czyli ścieżki, zaułki, bramy, dzielnice, parafie, też jest rzeczą ważną, czyli topografię własnego terenu, na którym można stawiać opór, no i mieć też kontakt z tymi, którzy odpowiednio pokierują w czasie trudnym, jak przyjdzie co do czego.
A jaką lekcją historii są te osoby dla nas?
No to jest przede wszystkim lekcja, nie chciałbym używać słów górnolotnych, bohaterstwa, ale przede wszystkim takiego patriotyzmu lokalnego, bo raz to oczywiście była walka o Polskę, ale dwa, to była też walka o własne miasteczko, o własną wieś, zagrodę, o własną rodzinę i to co pokazuje historia wojen i wojskowości, to największe morale, chodzi o postawy żołnierzy na froncie, to są te lokalne takie, gdzie musimy bronić swoich domów, rodzin, najbliskich i wtedy stawiamy najbardziej twardy opór najeźdźcom.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo. Historyk profesor Tomasz Balbus, naczelnik oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, oddział we Wrocławiu, był dziś naszym gościem. Dziękuję.
Dziękujemy.